podcast Radia Poznań. Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Jacek Butlewski w Dynastiach, w naszym nowym cyklu, dzisiaj Bolesław Chrobry.
No właśnie, właściwie mamy też powód ogólniejszy, bo jeśli obchodzimy jubileusz koronacyjny, jubileusz idei korony polskiej, no to jasne, że mówimy o Bolesławie Chrobrym. Skądinąd postać wszystkim niby znana, ze sprawą Matejki każdy niby wie, jak on wyglądał, chociaż warto sobie uprzytomnieć, że wyglądał najpewniej zupełnie inaczej i najprawdopodobniej nigdy w takiej pozie nikt go nie widział, w takiej, czyli matejkowskiej, czyli na tronie, w zbroi, ale jednocześnie wszystkie atrybuty. No powiedzmy sobie, że królowie na tronie nie tak często siadywali, a już na pewno nie w zbroi. Ale każdy rozumie, że Matejko chciał przedstawić go jako wielkiego, wspaniałego i silnego. Jak w koronie, to już nie był taki młody. No ale nie rozbierajmy Matejki. Rozbierzmy najpierw, dlaczego Chrobry to jest właściwie więcej niż jeden rozdział. Najpierw dlatego, że Mieszko, o którym wiemy nierównie mniej, no to jest początek i wiemy, że owszem, miał stosunki, jak każdy wtedy władca z sąsiadami, że sobie nieźle radził, że wyprowadził Polskę na prostą Polskę, swoje państwo, wtedy jeszcze najpewniej państwo gnieźnieńskie albo mieszkowe. W każdym razie, że to jest wstęp, prolog, a prawdziwa historia, zaczyna się wielka historia za Chrobrego i to jest tak wielka historia, która w kontraście do mieszkowej robi olbrzymie wrażenie, bo Chrobry to jest wielki gracz. Nie tylko dlatego, że na końcu jest korona. Lepiej, gdyby ona była wcześniej, ale...
Pod koniec życia w końcu.
To jest koniec życia. My po takim dwuleciu pod znakiem zapytania, bo co się tam działo pomiędzy 23 a 5, to my naprawdę zgoła nic nie wiemy. Poza tym, że jak nic nie wiemy, jak źródła milczą, to bywa tak w historii, że milczenie źródeł jest wyjątkowo elokwentne. One milczą wtedy, kiedy się dzieje coś, czego oficjalni dziejopisowie, związani zwłaszcza z władcą, nie chcieliby podjąć. Nie podejmują, bo to niewygodne dla niego. Więc podejrzewam i mamy poszlaki, że to właśnie może wtedy zaczął się ten wielki kryzys, który tak potem dał się we znaki jego następcom, Mieszkowi II i Kazimierzowi Odnowicielowi. No ale Bolesław Chrobry to jest wielka postać. Ponieważ tak naprawdę bardzo trudno jest człowiekowi, już nie mówię XXI wieku, ale nawet nie było człowiekowi XIX wieku, łatwo zrozumieć średniowiecze, zwłaszcza wczesne, no to mieliśmy takie różne poglądy na temat tego, jacy my byliśmy wtedy, kiedy się pojawiliśmy na arenie dziejowej, czyli za Mieszka i za Chrobrego. No i generalnie uważaliśmy, że musielibyśmy wtedy być podobni do siebie, bo jakżeby inaczej. Jeśli jesteśmy z nich, krew z kości, no to oni byli podobni do nas. Skądinąd naprawdę mamy z tym kłopot, żeby wyobrazić sobie ludzi zupełnie inaczej myślących, zupełnie inaczej czujących, a jednocześnie my z nich.
Dynastie.
W XIX wieku i od XIX wieku narodził się nacjonalizm, poczucie narodowe i właściwie po dziś dzień do XXI wieku mamy głębokie przekonanie, że to wszystko musiało się w kategoriach narodu rozstrzygać, że był naród polski, czeski. No już teraz otwarcie mówimy, że był też naród serbo-łużycki, czyli narody słowiańskie. A skoro tak, to w XIX wieku chętnie dodawano, one musiały ze sobą jakoś trzymać, być solidarne. No przepisy wano wtedy już coś, z czego najpewniej sobie sprawy w X wieku i w XI nie zdawano, że istniała jakaś forma panslawizmu, slawizmu, że Słowianie trzymali ze sobą, Niemcy ze sobą. No tak jakby to wszystko już było podzielone i tak trochę ułożone według reguł XIX wieku. Tymczasem my wiemy, że to nieprawda, że nie da się takiej tezy obronić, że oto prowadził jakąś narodową politykę, że sprzyjał sprzyjał Słowianom i był antyniemiecki, no bo za panslawizmem zawsze szła fobia antyniemiecka. Ktoś, kto był slawistą czy panslawistą, na ogół uważał, że musimy być tacy, jacy jesteśmy, czyli panslawistyczni i tak nastrojeni, czy neoslawistycznie nastrojeni, no bo po drugiej stronie mamy świat germański. Tak jakby ten świat germański był jeden i ten sam, a my wiemy, że za Chrobrego, no to była inna Bawaria, inna Saksonia, że to się konstelacje zmieniały i właśnie Chrobry pokazuje, że on grał na szachownicy, no bardzo, ale to bardzo dużej, właściwie europejskiej. Nie było wtedy większej szachownicy. On siedział przy tym stole, gdzie grano.
No przyjeżdżał w końcu cesarz do niego na zjazd gnieźnieński.
No więc właśnie, już to samo, no do, tylko my tak uważamy, że ten Otto to był takim wyjątkiem. No on był pewnym wyjątkiem, uważany go za, no co to dużo mówić, pewnego dziwaka, wykształcony o pewnych takich greckich inklinacjach, skłonnościach, no był synem Greczynki, był człowiekiem do pewnego stopnia śródziemnomorskim, czyli uważał, że jeśli mamy budować wielkie imperium, a wtedy tak właśnie to brano, że są różne plemiona, przypominam, to były raczej plemiona niż państwa, czyli plemiona, które narzucały swoją wolę innym plemionem, czyli takie większe plemiona, większe grupy plemienne i mniejsze grupy plemienne. I że to wszystko powinno być zorganizowane i poddane jakiemuś porządkowi. No czyli tak trochę a la dawny Rzym. No przypominam, że nie miano innych wzorców wtedy, więc a la dawny Rzym. No i w tej kombinacji miałyby się znaleźć wszystkie plemiona, no ale niektóre były duże i silne i nie kierowano się żadną racją stanu. Jeśli się kierowano jakimś interesem po stronie tych mniejszych plemion, to był właśnie interes dynastyczny, że moja rodzina, czyli my panujący na danym terytorium, mamy swoje interesy. I te interesy często powodowały sprzeczność z interesami władców i dynastii, którzy mieli podobne ambicje. I dlatego był taki bardzo ostry konflikt pomiędzy przemyślidami, którzy są bardzo ważni dla Czechów, powiedzmy wprost, to są ich piastowie, a naszymi przemyślidami, czyli naszymi piastami. Jedni drudzy dążą do jednego i tego samego, tyle tylko, że no, za Chrobrego to my jesteśmy górą. Do tego stopnia, że jesteśmy nawet w Pradze, jesteśmy w osobie Bolesława Chrobrego.
Który tam przebywa przez pewien czas.
Tak jest i powiedzmy sobie, wszystkie takie
jest
teorie...
Jest zakładnikiem, można powiedzieć?
Tak jest i możemy powiedzieć przy okazji, że wszystkie takie te teorie, które sugerują, że myśmy prowadzili same wojny sprawiedliwe, pojęcie w ogóle z innego świata, i że jak ktoś napadał na kogoś, no to nie zasługuje na szacunek, no to wszystko musimy odłożyć, bo inaczej nic a nic z tego nie zrozumiemy. Skądinąd za Chrobrym w Pradze stali na przykład Morawianie, którzy uważali, że lepsza jest pewna przewaga, zwierzchność władcy plemion północno dla nich, północnosłowiańskich, niż Czechów, z którymi sąsiadowali przez Miedzę. Więc to była taka gra, taka duża gra, do której raz po raz włączało się cesarstwo.
Dynastie.
No i tutaj co tu dużo mówić, Otto III zwłaszcza, z tych Ottonów, pierwszy, drugi, trzeci, miał pomysł, że ponieważ Chrobry najsilniejszy, on niewątpliwie był najsilniejszy, no to on z całą jego drużyną zostanie potraktowany specjalnie. I to potraktowanie specjalne polegało na tym, już wiemy, tam w ucznia świętego Maurycego, on jest przyjacielem cesarza, właściwie współpracownikiem z taką ekspektatywą, bardzo realną nadzieją, że wkrótce zostaniesz królem. To było oczywiste. Masz świętego Wojciecha, świętego, który łączył różne narody. Wszystko to się bardzo dobrze splatało i komponowało w podówczesnym świecie. To tak można było to wszystko poukładać, chociaż oczywiście możemy się zastanawiać, czy ten pomysł ottoński, potem skrytykowany przez Henryków, był w ogóle realny. On był bardzo ładny w wyobraźni, że są cztery części Europy, no tak jakby Unia Europejska, i że na czele jednej części Europy stanie król polski, no w tym przypadku miał być to właśnie Chrobry, a cesarz będzie tak nad nimi zainteresowany głównie sprawami południa, no bo byłoby jeszcze pięknie, gdyby tej koncepcji paneuropejskiej dodać jakieś związki bliższe ze wschodem, z Konstantynopolem. No więc to była taka gra, która się skończyła dosyć szybko wraz ze śmiercią Ottona III, no ale przy tej okazji kilka rzeczy można byłoby już wyjaśnić. Otóż to, co się stało potem, jest może jeszcze bardziej frapujące, bo okazuje się, że i bez Ottona Chrobry radzi sobie znakomicie. A jeśli sobie radzi znakomicie, jeśli no, zaczyna uprawiać politykę dynastyczną, tradycyjną, to zaczyna na przykład zastanawiać się, z kim powinien związać się przez małżeństwa swoich dzieci. No i co tu dużo mówić, jeden z jego synów ma na imię Otto. No co dużo mówi, że z tą tradycją ottońską. Ale to już jest gra, bo jest Schweinfurt, jest Bawaria, on wszędzie właściwie czuje się dobrze i to pozwala nam przypuszczać, właściwie nawet to przypuszczenie na granicy pewności postawić, że wszystkie te lata, które on spędził na cesarskim dworze, czy wcześniej dużo, dużo, gdy był do pewnego stopnia zakładnikiem, ale to też musimy rozumieć właściwie. Zakładnik to nie był żaden niewolnik, to był niby gość. Niby gość,
ale nawet honorowy gość.
Honorowy, tak, ale w pewnym interesie politycznym. On jest na naszym dworze, jest synem władcy sąsiedniego kraju, no więc powiedzmy sobie, jest to inwestycja polityczna. Tyle tylko, że jeśli uważamy, że Chrobry był analfabetą mimo wszystko, to może on jednak nie był. Bo jeśli na tym dworze cesarskim przebywał dosyć długo, to on się mógł najzwyczajniej nauczyć.
Zorientował się w sytuacji,
Jak to się robi i jak wygląda polityka, no właśnie nie z perspektywy Gniezna, tylko z perspektywy Ratyzbony, Kwedlinburga, Akwizgranu. Jakoś tak to mogło być. No, to nie przypadkiem jego syn miał na imię Kazimierz Karol, no bo Karol to oznaczało, że ma wielkie ambicje, cesarskie imię, ponieważ Karol Wielki właściwie był ojcem wszystkich cesarzy średniowiecza. No to uważano, że jeśli komuś dajemy na imię Kazimierz Karol, to jednocześnie tak jakbyśmy wskazywali drogę albo nasze ambicje. I to jest ważna rzecz, bo co tu dużo mówić? Myślę, że dzisiaj znakomita większość historyków nieobciążonych różnymi uprzedzeniami ideologicznymi nie zaprzeczy, że Bolesław Chrobry po śmierci Ottona III wziął udział w walce o władzę i tą najwyższą w cesarstwie. Bo on miał już pojęcie, jakie szanse ma Henryk, późniejszy Henryk II, cesarz niemiecki, nawiasem mówiąc, zawsze trzeba o tym pamiętać. To jest święty Kościoła katolickiego, co Henrykowi Sienkiewiczowi przychodziło z trudem uzmysłowić sobie, że jego patronem jest cesarz niemiecki, którego w historiografii często przedstawiano jako takiego, no nie wiem, wczesnego Hohenzollerna, najwcześniejszego Hitlera, no coś w tym stylu, że on najechał na Polskę. Otóż nic z tych rzeczy. Henryk II na pewno nie najechał na Polskę. Jeśli czasem chciałbym się pobawić trochę ze studentami...
Przypomnę, że Henryk II, następca Ottona III, tego przyjaznego Polsce.
Tak, tak, który no, może miał rację. On był kulawy, mizerny, ascetyczny i potem się okazało że kilka razy, że bardzo przysłużył się Polsce, ale na początku musiał stoczyć ciężki bój z opozycją. Z tymi różnymi ze Schweinfurtu, z Bawarczykami, z którymi, co znamienne, trzymał Bolesław Chrobry.
Dynastie.
No i można się zastanawiać, historycy niemieccy to robili, czy Chrobry nie był aby jednym z tych, który mógł objąć władzę cesarską, gdyby się okazało, że Henryk przegrał. Ale Henryk z największym trudem, on przecież naprawdę był zapędzony w kozi róg. Jakoś się otrząsnął i po bardzo wielu latach, bo dopiero w 14 roku, koronował się na cesarza, czyli właściwie on, no proszę zobaczyć, kilkanaście lat wojował.
Musiał udowodnić
żeby
swoją
udowodnić.
Wartość.
No, i to powiedzmy będąc przez cały czas prawie w defensywie, co też w jakiś sposób tłumaczy sukcesy polskie, ale jeśli chce się zabawić ze studentami i tak ich trochę skonfundować, to mówię, czasem to podnosicie, że Milsko-Miśnie i Łużyce zajął Chrobry na początku tej długiej wojny z Henrykiem. W takim razie czyje ziemię zajął? I tutaj następuje ta konfuzja, no bo zajął, wtedy niektórzy dodają, wyprzedzając uderzenie niemieckie, o czym, jak już wspomniałem kiedyś, nie mieliśmy żadnych, nie mamy na to dowodów, żeby jakieś niemieckie miało następować. Henryk był pogrążony w wojnie domowej. No więc co tu dużo mówić? Wtedy już Chrobry nie po raz pierwszy pokazał, jakie ma ambicje i zajął ziemię serbo-łużyckie. I mamy tą długą, ciągnącą się wojnę, przerwaną rozmaitymi pokojami. Tamto Milsko i Łużyce tam przechodzą, no bo to taka ziemia sporna, tak jakbyśmy sobie mogli podzielić ziemię serbo-łużyczaną, albo po naszej stronie, albo po waszej. Jakkolwiek ona do końca właściwie jest no, taką krainą przejścia. Ale ciekawe, że jak się ta długa wojna z Henrykiem kończy, nieraz mówię moim studentom, jeśli tak długo wojował Henryk z Chrobrym i Chrobry tej wojny nie przegrał w 18 roku, no to albo. Albo Polska była wtedy potęgą, jak dzisiaj Stany Zjednoczone, albo z tym Henrykiem było coś nie tak, z tym cesarstwem, skoro Wielkie Cesarstwo nie mogło sobie przez kilkanaście lat poradzić z silnym wprawdzie, ale jeszcze nawet księstwem, a nie królestwem.
Mimo wszystko, panie profesorze, Otton III bardzo dobrze się nam kojarzy, Henryk II dużo gorzej i to z różnych powodów, no chociażby z tego, że po takim dobrym okresie jest ten słabszy. Bolesława Chrobrego odmieniano w tym roku przez wszystkie przypadki, tysiąclecie pierwszej koronacji, pierwszy polski król. Czy tylko z tego należy go zapamiętać i ze wspomnianego wcześniej zjazdu gnieźnieńskiego plus wojny z Henrykiem II? Takie trzy wątki można by...
Tak, z tym, że trzeba powiedzieć, że Henryk II, no to też się kończy tak, że to się kończy dobrze i że on potem jako wybitny gracz, no trzeba to powiedzieć wyraźnie, w podówczesnej Unii Europejskiej, jeśli byśmy to chcieli tak przybliżyć naszym słuchaczom, radzi sobie naprawdę świetnie, Chrobry. Potem ma problemy i to jest też rzecz ciekawa i o tym musimy powiedzieć, bo być może jego polityka oparta na drużynie, która musiała dużo kosztować, która biegała od Pragi do Kijowa. Tam zresztą w tym Kijowie miała za sobą już wojów Henryka II, bo Henryk II wypożyczył. To było wtedy całkiem normalne. Pułki cesarskie, które ruszyły na Kijów z Chrobrym. Ale być może, i to jest bardzo prawdopodobne, kraj nie wytrzymał takich ambicji króla. Wojna i wtedy dzisiaj kosztowała. Wtedy przede wszystkim, jeśli miano ją prowadzić, to musiano mieć dużo niewolników, czyli po tej wojnie spodziewano się, że będą łupy i będą ludzie. Tymi ludźmi handlowano. To jest taki mniej znany aspekt gospodarczy wczesnego średniowiecza polskiego, ale tak było. Jak tam Chrobry przed tą koronacją sobie z tym poradził, tego nie wiemy. Ta dziura pomiędzy 23 a 5 jest bardzo ciekawa. Ale powiedzmy, to może nas nie obchodzić. Koronacja oznaczała, że oto mamy już państwo ugruntowane, bo królestwo to jest królestwo. Można by powiedzieć z pewną przesadą, królestwo to jest państwo. Jeśli ktoś pierwszy raz ma koronę, to znaczy, że on już ma państwo, które my dzisiaj nie całkiem precyzyjnie możemy nazwać suwerennym, bo suwerenność to jest jeszcze co innego. No ale państwo już takie, które jest wiadome, uznawane i ma cechę trwałości. Jeśli doszedł do korony, no wiele ci nigdy nie doszli, chociaż byli wiele lat silniejsi od nas. Te plemiona wieleckie gospodarczo stały wyżej niż państwo Polan. Ale jednak, no co korona to korona, co państwo ukształtowane to państwo ukształtowane, nawet jeśli zaraz potem wybuchły kryzysy.
No właśnie, bo tę koronę można stracić i to się bardzo niedługo stało. Zacznie, tak. O tym będziemy mówić w kolejnym odcinku naszego cyklu Dynastie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę o Bolesławie Chrobrym. Spotykamy się za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo.
Dynastie. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.